Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa w rozmowie z panem Pawłem Wójcikiem, analitykiem do spraw terroryzmu, głównie tego terroryzmu islamskiego, czyli dżihadyzmu, a zatem wykorzystania przemocy, przemoc polityczna wykorzystywana przez różne ugrupowania przeciwko celom niewalczącym z zamysłem wywołania szkód, nie tylko fizycznych, ale także tych psychologicznych. Coraz częściej ten terroryzm wiąże się także z chęcią posiadania terytorium, kontrolowania terytorium, wymuszania różnego rodzaju haraczy. Dziś terroryzm wyraźnie łączy się także z transnarodową przestępczością zorganizowaną. To między innymi pas Sahelu w Afryce, gdzie te grupy mają dziś wyjątkowo po drodze, ale my w ostatniej części będziemy zadawać pytania, będziemy pytać pana Pawła o jego opinię, ocenę tego, co wydarzyło się w Rosji. 22 marca, pora wieczorna w Polsce, wszystkie media, kamery, dziennikarze patrzący na centrum handlowe Krokus. Mam wrażenie, że dla ekspertów takich jakim jest pan Paweł, nie był pan, panie Pawle, specjalnie zaskoczony tym, czy to się wydarzyło, czy może wprost przeciwnie. Jednak był element zaskoczenia, czyli i pana udało się terrorystom z ISK zaskoczyć.
Znaczy, biorąc pod uwagę to, co wiedziałem wcześniej, konkretnie jeżeli chodzi o Rosję, czyli to, co się działo w ostatnich miesiącach, to w ogóle nie byłem zaskoczony i wiadomo, zajmuję się też ISKP, ISK, ja mówię ISKP.
Tak, państwo islamskie prowincji Chorasana, zatem tej historycznej prowincji, drodzy państwo, wschodni Iran, Afganistan, część Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Nazwa krainy pochodzi od perskiego słowa oznaczającego skąd słońce przybywa. No, to słońce nie przybyło dla mieszkańców Moskwy i podmoskiewskich miejscowości, bo mamy tam przecież określoną liczbę ofiar. No właśnie, to co poprzedzało te ataki na Krok, to wyraźnie jakby wzmożenie i myślę, że służby rosyjskie jednak no, powinny wyczuwać, co się dzieje, prawda? Chyba nie wyczuwały.
Właśnie tutaj mamy problem. Ja się nie zgodzę już całkowicie na bok o inside job, nie?
Tak.
Czyli to, że Rosjanie by tutaj zrobili jakąś wewnętrzną ustawkę i tak dalej, i tak dalej. Ja pierwsze co zobaczyłem, jak zobaczyłem pierwszy filmik, to było jak dżihadyści wchodzili do Krokusa i rozstrzeliwali wszystkich na wejściu, to dało sobie w głowie by się pojawiła myśl, aha, IS, tak? Państwo islamskie. No to już wiem, kto to jest.
Czyli już sama metodologia dla pana jako eksperta była wystarczającym sygnałem, że mamy tutaj do czynienia z tą, a nie inną grupą, tak?
Tak. Mały, 4-5-osobowy zespół, ubrani tak. Akurat ci tutaj nie mieli pasów szachida, tak? To później się okazało, dlaczego zostali unieruchomieni i zatrzymani przy okazji ucieczki, ale rzeczywiście od razu było widać i po ich fizjonomii, i po wszelkiego rodzaju uzbrojeniu, że to jest prawdopodobnie nie państwo islamskie. Potem rzeczywiście to się już okazało poza, bo jeszcze tego samego dnia państwo islamskie przyznało się bardzo szybko. To się często nie zdarza, ale zdarza. Tu też na ten temat były roztrząsanie tej metodologii, że tak szybko się nie przyznaje, czy albo za długo się przyznaje.
Albo,
tak,
że to jest jakaś historycznie, to jest sprzed kilku miesięcy czy lat grafika, prawda, spreparowana.
A, no ta grafika jest dalej. Ja nigdy nie rozumiem tego mitu z tą grafiką, bo to logo, o którym jest mowa, to jest logo albo Al-Furqan, czyli tej najważniejszej centrali medialnej, gdzie wypowiada się albo kalif, albo taki ponad tydzień temu rzecznik Ansary, tak? To logo się pojawia wtedy. Tak? To nie jest nic nowego, nie było żadnej zmiany. ta symbolika zawsze jest w zasadzie taka sama, odkąd powstało i jest po tym okresie ISIS w 2014 roku.
No właśnie, tutaj... panie Pawle, jeszcze jedna rzecz dla naszych słuchaczy, bo mogą tego też nie ogarniać tego w czasoprzestrzeni. A państwo islamskie prowincji Chorasan to jest który rok? Jego założenie, no powiedzmy w cudzysłowie. 2015 rok, drodzy państwo, czyli w zasadzie równolegle jeszcze do tego terytorialnego panowania Daesh na Bliskim Wschodzie. Już wówczas było uruchomienie tego wschodniego, biorąc pod uwagę geografię, kierunku. Można zatem powiedzieć, że Chorasan miał powielać model z Bliskiego Wschodu, z Iraku i Syrii, kontroli terytorialnej, tak?
Tak jest, mało tego, zarządzamy żelazną ręką właśnie Syrii i Iraku. Wiadomo, że ta prowincja Khorasan czy inne w Afryce czy Azji Południowo-Wschodniej i w innych miejscach mają swoją określoną autonomię, ale całą tą żelazną logikę, nawet mianowanie dowódców, to wszystko jest od dekady. Nawet jak już państwo islamskie nie ma terytorium tego kor kalifatu w Syrii i Iraku, ma tam w Afryce to, co mniej więcej powiedzieliśmy.
Tak, wcześniej.
Powiedziałem, że na przykład w Mozambiku ostatnio znowu mają terytorium, tak? No, ale chodzi o to, że nie mają tego kor, ale jest shadow kalif, kalif cienia, który dalej tym zarządza, tak? To już jest kalif numer 5 i bardzo, my się bardzo obawiamy, bo było tych dwóch przed nim kalifów cienia, i dwóch tych takich, których wiedzieliśmy, kto to jest. Tak?
Czyli a teraz Abu nie Pan, wiemy.
Tak. Potem był Abu Ibrahim w 2020, tak? Który został zabity dwa lata później. I dalej potem nie wiedzieliśmy. Jeden został zabity przez przypadek. To w ogóle było niesamowite.
Aha.
W rejonie Dara w Syrii, tam gdzie generalnie kontroluje Bashar al-Assad. Wszyscy się zdziwili, że to kalif zginął.
Okej. Okay.
Wtedy, ale właśnie, mamy piątego kalifa i mamy odradzający się ten kalifat w Syrii, to ten najważniejszy. I bardzo się obawiamy, bo tutaj musimy sobie uświadomić, że jak jest 2024 rok, to wszystko to nie zmieni tego, co przed chwilą mówiłem. Wszystko jest zarządzane centralnie. Wszystko. Jest tutaj. Nie jest to może wiedza tajemna, a też niepowszechna, jest pewien rodzaj struktury nazywający się Generalny Dyrektorat Prowincji.
Aha.
W tym Generalnym Dyrektoriacie jest oczywiście szef Rady Szury Kalifatu w Syrii, czy Turcji, czy Iraku. W tych trzech miejscach dalej jest ten kor, ale są też ludzie, którzy zarządzają prowincją w Somalii, prowincją właśnie w Khorasan, czyli tutaj szef prowincji Khorasan, który właśnie jest prawdopodobnie też odpowiedzialny za ten zamach w Tokusie. I to, co chcę powiedzieć, że pieniądze na ten zamach w Tokusie mogły na przykład, i prawdopodobnie tak było, pochodzić z Somalii.
No właśnie.
Somalii, która przelała te pieniądze do Jemenu. Z Jemenu oni przelali. To się dowiedzieliśmy w zeszłym roku, że ISKP, czyli właśnie prowincja Khorasan, założyła filię na Malediwach. Na Malediwach, z którego dalej pieniądze szły albo do Afganistanu, Pakistanu, czy dalej na wschód do Indonezji, Malezji i tym, co ja się zajmuję, na Filipinach.
Tak.
Ja właśnie piszę artykuł, że ta prowincja Khorasan zajmuje się też tym, co się dzieje na Filipinach, więc troszeczkę daleko. Tak?
A zatem ta prowincja Khorasan zaczyna być takim hubem, trochę centrum państwa islamskiego.
Tak. Przede wszystkim finansowy hub to jest Somalia.
No to ciekawe. Najbardziej, jedno z najbardziej niestabilnych państw świata, gdzie oczywiście operuje Al-Shabaab, Somalia jako, no właśnie, potwierdzenie tezy, że im władza słabsza, im państwo bardziej upadłe, a w tym przypadku przypominające w dużej mierze pojęcie wyłącznie geograficzne, to więcej zainteresowania ze strony czynników terrorystycznych.
Tak jest, więc tutaj my to dalej będziemy mapować, ale wiemy, że w przypadku Krokusa, czyli to, co się zdarzyło pod Moskwą, część dżihadystów przyjechała z Turcji, tak? I do tej Turcji albo dostała się znowu z Rosji wcześniej, albo z Tadżykistanu, ale na pewno spotkali się na miejscu z ludźmi z samej centrali. Z ludźmi prawdopodobnie też samego kalifa Abu Hafsa al-Hashimi aktualnie. Jest gdzieś tam albo w Syrii, albo jakby podejrzewamy, że to jest pierwszy kalif, który wyszedł z Syrii i jest w Turcji. Mhm. Ale nie mogą opuścić tego, bo to jest też popularny mit, że ta struktura państwa jest tam tylko centralna, mogłaby pojechać do Afryki czy do Azji, gdzieś tam dalej. Nie, ona musi siedzieć, mówiąc kolokwialnie, właśnie w tym rejonie, gdzie jest Turcja, Irak i Syria, bo inaczej te ideologiczne podwaliny pod kalifat po prostu by się dało.
Bardzo ciekawe, a zatem to jest zagnieżdżenie. Jedno jest pewne, wiele rzeczy nas mogą zaskakiwać, ale jedno jest pewne, mózg, serce, o które pytałem wcześniej, panie Pawle, ono bije w trójkącie Turcja, Syria, Irak.
Tak jest. Właśnie przez ten czynnik finansowy, czyli Somalia, tam dalej mamy, bo wiadomo, że każda to, co mówię, ma dalej odgałęzienia, tak? Więc tutaj mamy Kongo, tutaj mamy Mozambik i przede wszystkim państwo, które jest bardzo ciekawe na tej mapie dżihadystycznej, w ogóle się nie kojarzy chyba z dżihadyzmem, czyli Republika Południowej Afryki.
No proszę, no powiedzmy coś więcej. RPA jako jedna z prowincji państwa islamskiego?
Czy prowincji nie, bo prowincja jest właśnie w Somalii czy Mozambiku, tak?
Czyli tak zwany wilajet, tak?
Tak, wilajet albo wilajach, no to zależy, kto tak. Tutaj mówi. Można w różne sposoby. Arabski też jest, na dziesiątki razy można mówić. Aha. Ale chodzi o struktury, które właśnie państwo islamskie z Somalii, ale też z centrali czy z zachodniej Afryki zawiązało Republice Południowej Afryki. To, co przed chwilą też pan mówił na temat Somalii, że im mniejsza jest ta władza centralna, polityczna w danym państwie, tak, tym bardziej dane ugrupowanie terrorystyczne może to wykorzystać. No i jeżeli chodzi o RPA, to muszę tutaj przeprosić, ale to nie jest państwo w tym momencie, którego moglibyśmy porównać na przykład do państw europejskich. Tam niby centralna władza jest, ale ona, jeżeli chodzi o kwestie właśnie związane z działalnością kryminalną, wszelkiego rodzaju przepływów finansowych, nielegalnych i tak dalej, po prostu sobie nie radzi albo nie chce sobie radzić, ponieważ nie ma komu tym zarządzać, co oczywiście jest problemem dla Stanów Zjednoczonych i dla Europy, prawda? A potem widzimy, że RPA nagle tutaj się budzi i w Hadze tutaj działa przeciwko Izraelowi jako państwo wielce zaangażowane dla ludzkości, tak? To jak my od dżihadu patrzymy na to, co robią ludzie z RPA, to nam się nawet śmiać nie chce, bo mamy bardzo dużo podejrzeń, dlaczego ta filia państwa islamskiego w RPA w ogóle jest w stanie istnieć.
No właśnie.
Ją dezygnowali, a potem, tak jak mówię, te pieniądze idą do Somalii i to, co ja czytałem, 2022 rok, jeszcze COVID, ale przede wszystkim 2021, czyli to jeszcze ten cięższy COVID, rzeczywiście te wszystkie odmiany, które tam szły, że Somalia była tym głównym czynnikiem utrzymującym Afganistan. Tak? Pamiętamy wtedy ten przewrót Talibanu, wycofanie się Stanów Zjednoczonych i wtedy właśnie Somalia miała tą newralgiczną misję utrzymywania państwa islamskiego Khorasan przy życiu.
A proszę.
To się udało. No więc widzimy, że to cała mapa tych wszystkich powiązań, no mówimy dzisiaj, że państwo islamskie Khorasan przeprowadziło zamach. No dobrze, ale my uważamy, że razem ten zamach przeprowadziła właśnie Somalia, razem ten zamach przeprowadzili ludzie, bo Turcja też ma swoją własną prowincję, więc tutaj co najmniej 3 prowincje tak naprawdę.
No dobrze, a zatem ten zamach, oczywiście ISKP, ale okazuje się, że macki i te finansowe przepływy w zasadzie charakter globalny, ale teraz interesuje mnie jedna rzecz. Panie Pawle, i na pewno naszych słuchaczy, i tu na żywo, i na Spotify od jutra. Dlaczego Rosja?
Rosja. To jest bardzo dużo powodów i historycznych, i ideologicznych. Tutaj mogę powiedzieć z takich bliższych powodów, bo pamiętamy Czeczenia, lata 90., obalenie tych wszystkich małych państwek w Czeczeniu i Dagestanie, które tam się pojawiały nawet do 1956 roku, albo jeżeli nie pamiętamy, to polecam o tym, to spoczywam, bo to bardzo ciekawe. Mhm. Ale to, co się działo w ostatnim dziesięcioleciu, czyli znowu Syria, Rosja interweniuje przeciwko Al-Kaidzie i państwu islamskiemu w 2015 roku i rozpoczyna wraz z Iranem batalię głównie przeciwko Al-Kaidzie, bo tam mieliśmy bardzo ciekawe rzeczy, rozejmy i pewnego rodzaju porozumienia z państwem islamskim, kiedy to Rosji odpowiadało. To też widzimy, że mogło dekadę później bardzo źle wpłynąć na samą Rosję, bo z takimi organizacjami jak państwo islamskie po prostu w układy się nie wchodzi, bo potem będzie to, co zobaczyliśmy w ostatnich latach, bo to, co się działo w Krokusie, było następstwem uderzania państwa islamskiego przez sito i zobaczenia, co przejdzie. Naprawdę, bo już od lutego mieliśmy kilkanaście prób i to, co się zadziało w Krokusie już po wyborach rosyjskich, było po prostu to, że jedna kompania właśnie, jeden ten oddział państwa islamskiego w końcu udało mu się przejść przez cita, było ich kilkanaście, tak, więc widzimy tą kalę, ale jeżeli chodzi o te czynniki, dlaczego państwo islamskie atakuje, no to właśnie te to, co pamiętam w 2016 roku, czyli na przykład rzeź w Aleppo, to co Rosjanie się bardzo przyczynili, te dwie bitwy w Aleppo i naloty, gdzie w ogóle nie oszczędzili ludności cywilnej.
Tam, gdzie testowali taktyki ataku z powietrza na kolumny ludności cywilnej, to co dziś dzieje się, działo się na Ukrainie, czyli to jest zemsta z opóźnionym zapłonem, 10 lat po.
Też. Mówię, jest bardzo dużo kompleksowych. No też pamiętamy, że
była grupa Wagnera w Afryce, w tych państwach subsaharyjskiej Afryki, która też łamie prawa człowieka?
Tak jest. Teraz oni się przemienili na Afrika Korps, jeżeli ktoś pamięta długą wojnę światową.
Afrika Korps, drodzy państwo, no powiedzmy sobie szczerze, kontrowersyjne.
Dużo mówiąca, bo przecież Rosjanie przeciwko ukraińskim nazistom, jak to narracji, walczą na Ukrainie, a te sobie wymieniają kompanię już po śmierci Prigożyna, tak? I jest Afrika Korps nazwa, to jest wiadomo, że...
Znaczy to świadczy o jakimś rodzaju intelektualnego deficytu co najmniej.
Tak, drugi był oczywiście prowokacji skierowanej do nas.
Prawda? Tak jest.
To co pan powiedział, że teraz Afryka Korps bierze udział w potężnych rzeziach i masakrach ludności cywilnej Mali i dopiero co weszli do Burkina Faso, ale przede wszystkim do w Mali, gdzie rzeczywiście cały czas w tych rejonach Timbuktu, Gao, Bopti,
tak,
i jeszcze innych rzeczywiście chodzą teraz już na wyrywki i się nie przyjmują, bo sami są przerażeni skalą walki z Al-Kaidą i państwem islamskim. Oni teraz głównie walczą z Al-Kaidą, bo żeby dojść do państwa islamskiego muszą najpierw tą Al-Kaidę przejść. A wcześniej walczyli z Tuaregami w zeszłym roku, tam miasto Kidal, pamiętamy, odbicie. To jest rzeczywiście, jeszcze Wagner brał udział.
No dobrze, czyli ten drugi czynnik, po pierwsze zemsta za Syrię, za Aleppo, drugi czynnik grupa Wagnera, dzisiaj Afrika Korps, o ironio, czy coś jeszcze dopełnia nam ten katalog przyczyn, dlaczego akurat Rosja została uderzona, czy Ukraina ma cokolwiek wspólnego z tym atakiem? Oczywiście nie chodzi mi tutaj o naprawdę już żenujące farbowanie, fabrykowanie do dowodów, ale w ogóle wojna na Ukrainie, czy jest to jakiś rodzaj zachęty, a może właśnie osłabiło służby bezpieczeństwa rosyjskie i te sita powiększyło. Powiększyło te pory, te dziury na granicy, dzięki którym radykałowie mogli wniknąć na terytorium Rosji.
No właśnie to, co pan mówi, się zgadza. Jeżeli chodzi o sam konflikt Ukraina-Rosja, to państwo islamskie na to patrzy jak dwóch krzyżowców walczy ze sobą, więc jedyna tam zaleta to, że ze sobą walczą.
Okej.
Okay. A po prostu ze wszystkich swoich tekstach mówili do muzułmanów z jednej i drugiej strony, żeby nie walczyli dla tych stron konfliktu, no okay. Bo walka wielkich mocarstw, oni tutaj za bardzo też tej agencji Ukrainy za bardzo nie uznają, więc mówią, że to jest proxy, wojna pomiędzy Stanami.
Okay. Wojna zastępcza.
Wojna krzyżowców. I tutaj dochodzę do kolejnego powodu, dla którego Rosja jest atakowana i będzie atakowana. Nawet tutaj ja się zastanawiam, czy Putin mógł sobie wyobrażać, że skoro to gdzieś tam daleko było z tymi dżihadystami, to oni nie mają powodu na to, żeby nas zaatakować. No właśnie nie. To, że sama Rosja kreuje się na ten trzeci Rzym, czyli Kościół prawosławny, tak? Na orędownika tego chrześcijaństwa prawosławnego, tak naprawdę automatycznie ściąga na siebie cel państwa islamskiego. Mhm. I tutaj nie potrzeba, ponieważ chrześcijaństwo jest jednym z głównych wrogów ideologiczno-religijnych państwa islamskiego, szczególnie tak wielkie państwa jak Rosja, Stany Zjednoczone i teraz głównie to, co ja widzę, na przykład jak obserwuję kanały, wszystkie państwa islamskiego, centrali i Kurasan, czyli przede wszystkim Europę.
Aha.
Chcą w tym momencie, najwięcej tej Europy jest w propagandzie państwa islamskiego, za wszelką cenę chcą uderzyć właśnie u nas. I to, co na początku mówiliśmy, czyli że zbliżające się euro, przede wszystkim igrzyska, byśmy tam wysłali. Będziemy wysyłać korpus Wojska Polskiego, tak? Więc widzimy, jaka skala jest tego zagrożenia we Francji i w Niemczech dżihadystycznego. To jest też rola tych Tadżyków, którzy zaatakowali w Moskwie, a których aresztowano i we Francji, i w Niemczech. To jest ostatnio. Z tego, co powiem, tak, i w Hiszpanii. Więc tutaj widzimy ten tadżycki link cały czas. Oczywiście nie ograniczający się do Tadżyków, ale u nas w Europie to, że widać było kilka tych ataków państwa islamskiego, tak? Pamiętamy, w Belgii był atak na tych Szwedów, ale to, że one te ataki były małe, nie oznacza, że oni cały czas nie próbują.
A zatem, drodzy Państwo, a zatem cieszę się bardzo, panie Pawle, że pan zamyka klamrą nasz program, bo już zbliża się powoli koniec naszej audycji i nawiązaliśmy do tego ryzyka autentycznego, realnego ryzyka atakami ISK i generalnie państwa islamskiego z różnych kierunków w lecie w Europie. Bardzo wymowne przekazanie, wysyłanie Korpusu Wojska Polskiego w kierunku Niemcy, Francja, biorąc pod uwagę ogromne imprezy masowe. Bardzo dziękuję za potężną dawkę wiedzy na temat ISIS, terroryzmu, tego, gdzie dzisiaj się znajdujemy i czy się mamy obawiać. My wykonujemy swoją robotę, ale oczy dookoła głowy. Bardzo dziękuję, panie Pawle, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, panie.
Dobranoc państwu. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam.